Zabierz rodzinę na spacer. Audycja Piotra Sobolewskiego. Cmentarz Tyniecki i jego okolice.
Święto zmarłych, a w naszej tradycji jeszcze bardziej przypadająca w przeddzień uroczystość Wszystkich Świętych, kojarzy się niezmiennie z masowym odwiedzaniem przez Polaków nekropolii. Wspominamy wtedy w sposób szczególny pochowanych tam naszych bliskich, modlimy się za ich dusze, palimy na grobach znicze i dekorujemy mogiły wiązankami kwiatów. Ale choćby przy okazji późniejszego sprzątania tychże, można wyprawę na cmentarz potraktować również krajoznawczo. Do czego zachęcam dzisiaj, zapraszając na rodzinny spacer na Tyniec. W wiosenne czy letnie dni nasz spacer możemy właściwie rozpocząć już od rekreacyjnej alei na prawym brzegu Prosny i sforsowawszy Swędrnię przez Rajsków podejść do cmentarza. Tereny nad Swędrnią to jedno z miejsc istnienia hipotetycznej Kalisji z mapy Ptolemeusza z II wieku. Przypomnę, że wspominając Kalisję uczony miał na myśli nie jedną, a zespół osad, obok tej najbardziej znanej, choćby z tytułu istnienia tam dziś ulic o historycznych nazwach w Piwonicach, ta nad Swędrnią była jedną z nich. Świadczy o tym sporo znalezisk, importów rzymskich z tego okresu znalezionych przez archeologów właśnie tutaj. Później Rajsków, już jako wieś, osadzona na prawie niemieckim w 1292 roku, była sprzedana przez króla Łokietka Bożydarowi. Pół wieku później Piotr, proboszcz kościoła świętego Wojciecha na Zawodziu, sprzedał kmieciom część roli. Później z kolei Bogoria Skotnicki przyłączył ogrody rajskowskie do kolegiaty. Liczące wówczas 130 dusz osiedle rajsko stanowiło własność królewską, ale przez długi czas znajdowało się w stałym posiadaniu kościoła na Zdzieżu w Borku. Od 1579 roku wieś należała do Kalisza, a od 1618 do czasów rozbiorów w zasadzie do kościołów kaliskich. Granice Kalisza weszła dopiero w 1976 roku. Ciekawe, że aż do tego mniej więcej czasu na domach można było zobaczyć tu tabliczki z określeniem sprzętu pożarniczego, wiader, drabin, bosaków, z którym w razie pożaru miał się stawić gospodarz. Obecnie jest tu kilkanaście raczej uśpionych uliczek, podtapianych niestety często przez Prosnę i przede wszystkim przez Swędrnię. Nam, miejmy nadzieję, uda się przejść przez Rajsków suchą stopą. Już jesteśmy na Łódzkiej. Skoro Łódzka, to pewno tędy można przyjechać czy wyjechać do Łodzi. I rzeczywiście, z tym, że do lat 20. XIX wieku trakt łódzki nie prowadził tak jak dzisiaj. W końcowym odcinku szedł bardziej w prawo, dzisiejszą ulicą Winiarską i Garcarską, i do miasta wjeżdżało się mostem Stawiszyńskim przy klasztorze Bernardynów. To tak przy okazji. A teraz popatrzmy. Na prawo mamy Winiary, pewno się tam wybierzemy na któryś z letnich spacerów. Dziś powiem tylko tyle, że onegdaj górka winiarska była jeszcze bardziej stroma i niebezpieczna. Gazeta Kaliska pod koniec XIX wieku pisała: wozy całym pędem zjeżdżają z góry, narażając nie tylko siebie, ale i konie do kalectwa. Zaleca się zakładać hamulce. Zdarzały się tam nawet wypadki śmiertelne. Dopiero po dwukrotnym podniesieniu drogi przed górką wraz z mostkiem na Swędrni o około 5 metrów zmniejszono liczbę tych wypadków. Ale i tak właśnie na Łódzkiej miał miejsce pierwszy w Kaliszu i okolicy Wypadek z ofiarą śmiertelną spowodowany przez automobil. Jego ofiarą padła wiek temu kilkunastoletnia dziewczyna. Tym tragicznym przecież wspomnieniem wchodzimy już właściwie w odpowiedni dla nekropolii nastrój. Nim jednak wejdziemy na teren cmentarza, porozmawiajmy jeszcze trochę o samym Tyńcu. Wiadomo, że na przełomie XII i XIII wieku istniała tu, na prawym brzegu tarasu Doliny Prosny, około 1 km na północ od, z tytułu rezydowania tam księcia ważniejszego, okazalszego, no i dziś bardziej znanego zawodzia, osada. We wrześniu 1303 roku książę wrocławski Bolesław Hojny w czasie swojego krótkiego panowania nad Kaliszem nadał wieś Tyniec miastu. A 60 lat później i Kazimierz Wielki wznowił swój wcześniejszy przywilej nadający Tyniec Kaliszowi w zamian za utrzymanie drogi wodnej na Prośnie na odcinku jednej mili, czyli aż do Ołoboku. Pod koniec XVIII wieku Tyniec liczył ponad 250 mieszkańców. Największa jego część wchodziła w skład uposażenia miasta. Pozostałe były własnością królewską, klasztoru Bernardynek i kaliskiej kolegiaty. Później losy wsi układały się różnie. Ostatecznie Tyniec przyłączono do Kalisza w 1934 roku. Przekraczamy Łódzką, bardzo ruchliwą, korzystamy ze świateł, sygnalizacji świetlnej i oto jesteśmy na cmentarzu, na teren którego weszliśmy młodszą bramą od strony łódzkiej, która obecnie spełnia funkcję bramy głównej. Starsze wejście, pierwotne, na cmentarz znajduje się około 200 metrów w lewo, bliżej miasta. W czerwcu 1882 roku dozór kościelny dwóch połączonych kaliskich parafii katolickich postanowił utworzyć nowy cmentarz. Aby uniknąć szybkiego przepełnienia się tego nowego miejsca grzebalnego, zdecydowano się ulokować go w znacznej odległości od miasta na terenie wsi podmiejskiej Tyniec. Właściwie cmentarz ten istniał już jako miejsce pochówków ofiar zarazy od 1852 roku. Jednak jego funkcjonowanie oficjalnie jako cmentarza parafialnego rozpoczęło się dopiero w roku 1884. Okoliczności jego powstania znamy dobrze dzięki zamieszczonemu w Kaliszaninie ogłoszeniu dozoru kościelnego połączonych parafii katolickich w Kaliszu. Wyjaśniano w nim przyczyny założenia nowego cmentarza. Zacytuję: z uwagi, że cmentarz parafialny grzebalny w Kaliszu, to dopowiem, że chodzi o cmentarz na Rogatce, okazał się przepełnionym i dlatego przy chowaniu ciał zmarłych nie mogą być w zupełności zachowane przepisy wymienione w postanowieniu Rady Administracyjnej z maja 1846 roku, a dotyczące niwelacji grobów po upływie 20 lat, postanowił ogrodzić cmentarz grzebalny na Tyńcu i tam przenieść chowanie zmarłych. Ogrodzenie to wykonano już 2 lata później, wtedy też cmentarz na Tyńcu uporządkowano. Cmentarz wytyczono na podstawie planu geometry kleszczyńskiego. Jego powstanie zbiega się w czasie z zarządzeniem, inna rzecz, że nigdy właściwie nie przestrzeganym, zakazującym kolejnych pochówków na przepełnionym cmentarzu przy Rogatce. Mówiłem już o tym, cytując treść tego zarządzenia. Utarło się wówczas, że na Rogatce chowała się elita, a na cmentarzu tynieckim chowano ludzi uboższych. W związku z tym po ich mogiłach, najczęściej ziemnych, z drewnianym krzyżem, nie pozostała nawet odrobina śladu. Dopiero na początku XX wieku pojawiły się tu trwalsze groby, a z czasem nawet pierwsze grobowce rodzinne. Ciekawe, że był to ostatni cmentarz powstały w Kaliszu przed 1914 rokiem. Thank you. liczący obecnie około 8 hektarów powierzchni cmentarz dorobił się kilku znaczących miejsc pochówku i interesujących nagrobków. Należą do nich m.in. napotkane tu zaraz za wejściem odnowione ostatnio grób nieznanego żołnierza i zbiorowa mogiła 56 członków Armii Krajowej, ofiar egzekucji w Lesie Skarszewskim w styczniu 1945 roku. Nieopodal znajduje się osobna mogiła kolejnej ofiary tamtej egzekucji, Alfreda Nowakowskiego, zagadkowej postaci z wywiadowczych i konspiracyjnych kręgów. Na granicy między nową, tą po prawej, i starą częścią nekropolii na cmentarnej polanie są miejsca pochówków proboszczów z Kaliskiej Kolegiaty ze znanym wśród uczniów kaliskich szkół księdzem Kalinowskim i zmarłym przed kilkunastu laty księdzem Andrzejczakiem. Jest tu również symboliczny grób rozstrzelanego na początku II wojny przez Niemców na placu świętego Józefa księdza Romana Pawłowskiego. A tam w bok, w prawo, pod górkę, z kolei grób tragicznie zmarłego twórcy potęgi kaliskiego boksu, Antoniego Szymańskiego. A nad nimi nowszy grobowiec ojców jezuitów, w którym spoczywa m.in. ksiądz Stefan Dzierżek. Tutaj, jak większość kaliszan na pewno wie, odprawiane są nabożeństwa w Dniu Wszystkich Świętych. Za nim organizowana właściwie na naszych oczach jest najnowsza część cmentarza. Znajdujące się tam mogiły mają nie więcej niż 4-5 lat. Ale my kierujemy się w lewo, w kierunku najstarszej części nekropolii. Znajdziemy tu mogiły powstańców styczniowych, zbiorową mogiłę ofiar pruskich egzekucji z sierpnia 1914 roku. Można również odnaleźć groby wielu znanych kaliszan, profesora Jerzego Rubińskiego, małżeństwa Walczyńskich, nauczycieli, lekarzy, aktorów, restauratorów. W tak zwanej Alei Aniołów, którą teraz właśnie kroczymy, znajdują się najstarsze piaskowcowe jeszcze groby ze strzegącymi je od ponad wieku kamiennymi aniołami i aniołkami. Natomiast tu pod murem jest grób zaznaczoną datą 1886. Można zatem zakładać, że jest to jeden z pierwszych grobowców tej nekropolii. Spacerując cmentarnymi alejkami, zarówno w starej, jak i w nowej części, można też snuć historię o posmaku niemal sensacyjnym. Jest kwatera samobójców, jest grób wielokrotnego mordercy straconego w latach 50. w kaliskim więzieniu po głośnym procesie. Są mogiły ofiar spektakularnych zabójstw i wypadków. W tym, o, choćby tutaj, mogiła młodej Greczynki, ściętej przez Niemców toporem, jak głosi napis na grobowcu. Są wreszcie wystawne groby rodzin kaliskich biznesmenów i kwatery małych mogiłek dziecięcych, na których wzruszają inskrypcje. Jak choćby ta. Za judzi, dobroć i stałość do Ciebie, Panie, osierocony bólem złamany podnoszę głos. Przyjm duszę do swej chwały i daj mi przeżyć ten straszny cios. Józefa Aniela Tryfan zmarła w 1906. przechodniu drogi, zwolnij swe kroki na chwilę i odmów zdrowaś Maria na Józi mogile. Warto wspomnieć, że jeszcze pół wieku temu na tyniecki cmentarz większość Kaliszan docierała najczęściej pieszo. Zaraz za drewnianym wówczas mostkiem na Swędrni skręcało się w prawo i wzdłuż rzeczki, wśród pól, obok nielicznych chałup, koło siciarków, jak się wtedy mówiła, i pola, gdzie można było jeszcze zbierać chrzan, podchodziło się do Łódzkiej i docierało na cmentarz. Teraz wróćmy do stanowiącego dominantę cmentarza grobowca jezuitów i wyjściem po jego prawej stronie opuśćmy nekropolię. Patrząc w prawo, dostrzegamy w przepięknym jesiennym krajobrazie doliny rzeki Swędrni wzgórze Działkowe. Wiąże się z nim ciekawa historia. Dwa wieki temu z inicjatywy generała Józefa Zajączka pierwszą rocznicę nadania konstytucji utworzonemu przez Napoleona Księstwu Warszawskiemu oficerowie Kaliskiej Dywizji ogłosili zamiar postawienia pomnika wskrzesicielowi ojczyzny. Powołano komitet budowy, na którego czele stanął generał major Legionu Skurzewski, a przedsięwzięcie zaaprobował sam napoleoński marszałek DW. Z dóbr Zajączka przekazano ziemię pod budowę, a monument został zaprojektowany przez znakomitego polskiego architekta klasycystycznego Chrystiana Piotra Eichnera. Inspiracją była rzymska kolumna Trajana, marmurowy pomnik na, zacytuję, wzgórzu, które by przez swoją wyniosłość, panując nad okolicami Kalisza, wzbudzało poszanowanie i odpowiadało wielkości swego przedmiotu, opatrzony stosowną inskrypcją, zwieńczony sylwetką cesarza, miał być imponujący, a wraz z otoczeniem na tyle monumentalny, że miał być widoczny z niemal każdego miejsca w mieście. W postument pomnika zamierzano włożyć medaliony z twarzą najjaśniejszego cesarza. 15 sierpnia 1808 roku odbyło się w obecności m.in. Hugona Kołłątaja uroczyste rozpoczęcie budowy. Postawiono fundamenty. Ciekawe, czy jeszcze na terenie jednej z działek istnieją choćby ich fragmenty. No może w tym miejscu, gdzie teraz widzimy tę wieżę telekomunikacyjną. Rozpoczęto nawet roboty kamieniarskie. No ale na horyzoncie pojawiła się nowa wojna Napoleona, tym razem z Rosją. Kraje podporządkowane Napoleonowi musiały się szykować do kolejnej wyprawy. Część pieniędzy na pomnik złożono w depozyt i nigdy już ich nie odzyskano, a los Kaliskiego monumentu został przesądzony. A teraz, nie wracając już na cmentarz, przejdźmy w lewo, wzdłuż cmentarnego ogrodzenia, w stronę miasta. Po chwili napotykamy nieco tajemnicze ruiny starej cegielni. Lata odbudowy Kalisza po zniszczeniach I wojny to był prawdziwy boom dla tego typu zakładów. W 1919 roku 6 kaliskich cegielni wytwarzało łącznie 10 milionów sztuk cegieł rocznie. Zresztą z tytułu tak masowej produkcji cegłę w Kaliszu można było ponoć wówczas kupić niemal 5 razy taniej niż na przykład w Warszawie. Na samym Tyńcu znajdowały się wówczas i pracowały pełną parą 2 wielkie cegielnie. Stoimy teraz przed jedną z nich. Cegielnia Adolfa Stenzla, jego żony Otyli. Oprócz części typowo produkcyjnej, w której w komin o wysokości 30 i 35 metrów, no teraz już chyba cokolwiek okrojone, dym wpuszczały 2 wielokomorowe piece Bischnera. Znajdowały się tam domy mieszkalne i kantor, 11 szop drewnianych pod dachówką, stajnia, wozownia, stodoła, ustępy i mieszkania dla robotników. Było to, można więc rzec, prawdziwe osiedle przemysłowe. Stenzlowie posiadali też lokomobile firmy Wolf o powierzchni grzewczej ponad 40 m2 i mocy 105 koni mechanicznych. 2 automaty do gliny, dynamo na 110 V i prasy do prasowania cegieł. Działająca już przed pierwszą wojną cegielnia zajmowała łącznie powierzchnię 19 murg i 202 prętów. Pokłady gliny, które eksploatowała cegielnia, były średniej jakości, nadawały się szczególnie do produkcji sączków. W 1927 roku zatrudniano tutaj 6 osób w kierownictwie i 102 robotników w sezonie produkcyjnym. No, produkcja jeszcze wówczas wynosiła ponad 2,7 miliona sztuk cegieł, 500 000 sztuk dachówki i ponad 2 miliony sączków rocznie. No, pomieszkowanie wśród zachowanych fragmentów cegielni może być zupełnie interesującą przygodą. Uważajmy tylko, żeby jakaś dachówka nie spadła nam na głowę. A niemal po sąsiedzku, z tym, że bliżej ulicy Łódzkiej, konkurencję próbowała już od 1911 roku stworzyć druga cegielnia, cegielnia Tyniec, Binkowskiego i Graczkowskiego. Była nieco mniejsza, ale za to eksploatowała dobre, tłuste gliny. Cegłę robiono tu bladą, dość wytrzymałą. Wyposażenie firmy było dość podobne do tej pierwszej. W 1927 roku zatrudniano tu 35 robotników, a produkcja wynosiła 1,5 miliona cegieł. Dzisiaj o tym, że na Tyńcu istniały kiedyś cegielnie, oprócz wspomnianych ruin, mogących póki jeszcze istnieją, stanowić przecież scenerię do udanej sesji zdjęciowej, a może i filmu grozy, świadczy także wielki pogliniankowy staw, przy którym wypada nam zakończyć dzisiejszy spacer. Jest o tyle malowniczy, że o ile mamy jeszcze trochę czasu i siła, a pogoda dopisuje, warto go nawet obejść dookoła. A wracając Łódzką do miasta, można jeszcze zerknąć po prawej stronie, niemal naprzeciwko początku trasy bursztynowej, na okazały, choć także popadający już w ruinę, dom właściciela jednej cegielni, Teofila Binkowskiego. I cóż, chciałoby się zakończyć filozoficzną sentencją „Nic nie trwa wiecznie”, która to myśl nabrała dzisiaj z racji wizyty na cmentarzu dodatkowego znaczenia.